Miał i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pil. Proszę Państwa, niestety muszą się posiłkować niemiecko-żydowskim, a właściwie żydowsko-niemieckim portalem Deronet, a dlatego, że padły tutaj bardzo ważne sformułowania z ust analityka, którego wprawdzie nie znam, pierwszy raz się z nim spotykam w przestrzeni publicznej, ale to jest ważne, co ten facet mówi. Otóż niejaki profesor Piotr Mickiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego w rozmowie z Business Alert mówił o tym, czy Rosja będzie mogła tworzyć nowe zagrożenia na Morzu Bałtyckim. No, ale to niekoniecznie tylko o Morze Bałtyckie chodziło. A zresztą do tego dojdziemy. Otóż materiał jest z 24 sierpnia. Tytuł tego artykułu w tym Der Onet, Business Alert, jego części pod tytułem Mickiewicz, dwukropek, będą incydenty, być może z udziałem terminali LNG. Ale to nie to mnie, znaczy to mnie oczywiście interesuje, jestem Polakiem, więc to mnie bardzo interesuje. Natomiast ten pan mówi bardzo interesująco. Tak jak każdy analityk mówi bardzo ciekawie o Europie, ale i szerzej. Otóż, znaczy, no, tak z tego tytułu wynika, że chodzi o to, czy Rosjanie mogą w przyszłości zdestabilizować sytuację gospodarczą, również gospodarczą na Morzu Bałtyckim, na Bałtyku. No i tutaj teza jest, że tak, generalnie tak, mogą. I będą zapewne to robili. Natomiast to tutaj nie tylko jednak o Bałtyk chodzi, albowiem zadane zostało pytanie i od tego pytania przejdę do spraw chińskich. A pytanie tego redaktora, czy potencjał arktyczny, który Rosjanie posiadają, jest w jakiś sposób możliwy do wykorzystania na Morzu Bałtyckim? Czy Rosjanie będą tego skłonni? Nie. Z tego względu, że potencjał arktyczny służy im przede wszystkim do tego, aby utrzymać kontrolę nad systemem żeglugowym Oceanu Arktycznego i zapewnić możliwość wyjścia floty północnej w momencie, kiedy będzie ona musiała podjąć działania związane właśnie z prezentacją sił lub obecności na innych akwenach. I tu się całkowicie zgadzam. W związku z tym raczej nie będą tego robić. Musimy pamiętać o tym, że z rosyjskiego punktu widzenia sytuacja raczej powinna być kształtowana odwrotnie. A i właśnie to mnie cieszy, gdy słyszę takich analityków. Być może jeden z niewielu, jeśli ostatnio nie pamiętam, kiedy mi się zdarzyło, chwalić polskiego analityka, ale jeden z niewielu, który potrafi. W każdym razie w tym portalu potrafi powiedzieć prawdę. No właśnie. A więc Rosjanie nie będą tego robić. Musimy pamiętać, że z rosyjskiego punktu widzenia sytuacja raczej powinna kształtować się odwrotnie. Kształtowana powinna być odwrotnie. Więc pamiętajcie Państwo, istnieje również rosyjski punkt widzenia. Tak jak istnieje amerykański punkt widzenia, tak jak istnieje niemiecki punkt widzenia, jak nie istnieje polski punkt widzenia, jak istnieje ukraiński punkt widzenia, jak istnieje turecki punkt widzenia, tak samo istnieje rosyjski punkt widzenia. I ten facet, oczywiście nie mówię o chińskim punkcie widzenia, bo we mnie ten punkt widzenia funkcjonuje od dawna. I zaraz się okaże, jak to wygląda. No więc rosyjski punkt widzenia. To właśnie sytuacja wzrostu napięcia i incydenty na Bałtyku powinny zmuszać Stany Zjednoczone do tego, żeby to one kierowały tam swój, tam, czyli na Bałtyk, swój potencjał z północnej części Oceanu Atlantyckiego i Arktyki. To raczej będzie doraźnice nosi. Kreowanie incydentu na Morzu Bałtyckim, aby zmusić floty USA, Wielkiej Brytanii, Kanady do czasowej lub wręcz rotacyjnej obecności na Bałtyku. W jakimś sensie kosztem obecności na północnym Atlantyku i w Arktyce. No tutaj pozwolę się nie do końca zgodzić z tym panem profesorem, albowiem Rosjanie w Arktyce panują po prostu niestety, czy nam się to podoba, czy nie, mnie się bardzo to nie podoba, ale panują od dawna przy pomocy dyplomacji chociażby. Panują przy pomocy ilości baz, rozległości swojej granicy wyeksponowanej na Arktykę, więc tutaj w ogóle nie ma o czym mówić. Wszyscy razem wzięci, chętni na Arktykę, mówię o północnej, proszę Państwa, części bieguna. A to dla tych, którzy nie potrafią odróżnić Arktyki od Antarktydy. Więc wszyscy pozostali zainteresowani, z Chinami włącznie, nie są w stanie stworzyć nawet namiastki części floty lodołamaczy, którą mają Rosjanie. A Chińczycy starają się stworzyć flotę lodołamaczy, ale to dopiero początek. A cała reszta? Amerykanie, z tego co wiem, nie mają żadnego. Kanadyjczycy też. Mówię o dużych lodołamaczach, takich jakie ma Rosja. Więc tutaj w ogóle nie ma o czym mówić. Więc ja mówię o lodołamaczach, natomiast tutaj mowa jest raczej o elementach floty amerykańskiej, czy kanadyjskiej, czy jakiejkolwiek innej. Wielkiej Brytanii, Wielka Brytania. No dobra, wszystko. Które mogą operować w sektorach północnych. Rzecz polega na tym, i to jest dla każdego człowieka zajmującego się, czy interesującego się problemami Arktyki. Jasne, tak jak ja, od lat, że przerzucenie sił w postaci okrętów, już nie tylko lodołamaczy, zwykłych okrętów wojennych, zwykłych okrętów wojennych amerykańskich, kanadyjskich czy jakichś tam innych na Bałtyk nie ma sensu. Z bardzo prostej przyczyny. Te jednostki mają zupełnie inne kadłuby. W Arktyce podstawowym przeciwnikiem każdego człowieka jest lód. Natomiast na Bałtyku nie. Marynarki wojenne, które, znaczy elementy, okręty marynarek wojennych wymienionych państw, które stacjonują w obszarze arktycznym, na morzach poniżej, nie wiem, 70 równoleżnika po prostu nie mają sensu. No nie mają. No i to. Czyli jeśli państwo tego nie rozumiecie, to ja nic na to nie poradzę. Więc nie ma możliwości przerzucenia jednostki X, czyli jednostki A, B, C, D, E, F, operującej na morzach arktycznych na Bałtyk, bo to po prostu nie ma sensu. Ona się tutaj Ona jest wołem tutaj, no. Na tym Bałtyku ona zaczyna być wołem. No ale zdaje się, że to chyba jest za trudne. Dobra, ale wróćmy do rzeczy najistotniejszej. I teraz kolejne pytanie. Ostatnie w tej serii, w tym artykule. Czy biorąc pod uwagę strategiczne położenie Danii, może ona być ważnym punktem na mapie energetycznej Europy? Przemawia za tym również jej arktyczne terytorium, Grenlandia, zasobna w węglowodory. No i tu się zaczyna kwestia chińska. Odpowiedź. Czy Dania ma szansę? Tak, ma takie szanse. Odpowiedź tego profesora, z tym, że musimy zwrócić uwagę na sytuację autonomii grenlandzkiej. No właśnie. A konkretnie, czy Amerykanom uda się gospodarczo wypchnąć sytuację, tu wyraźnie napisane, gospodarczo wypchnąć Chińczyków z inwestycji na Grenlandię? Czy władze autonomii zaakceptują ofertę amerykańską kosztem oferty chińskiej? Pytanie. Jeśli tak, to pozycja Danii jako potencjalnego eksportera surowców energetycznych plus strategiczne położenie w ciśnieniach bałtyckich może spowodować, że stanie się ona graczem na rynku dostawców nośników energii. Zarówno jako państwo tranzytowe, jak i wydobywające. Natomiast jeszcze raz powtórzę. Tu kwestia jest dość delikatna, jako że władze autonomii grenlandzkiej dość mocno balansują w polityce wewnętrznej między władzami centralnymi w Kopenhadze a Chinami. I jest pytanie, na ile kontroferta amerykańska, jaką rozszerza Biden, zostanie zaakceptowana przez władze tejże autonomii. To jest koniec tego artykułu. A i o to właśnie mi chodziło. O to, żeby państwa zainteresować tym odpryskiem wojny, która ma miejsce na Ukrainie. Ponieważ to jest odprysk. To jest, znaczy, odpryskiem jest wejście Finlandii i Szwecji do struktur natowskich, ale to oznacza przekształcenie strategiczne miejsca Bajora, które się nazywa Bałtyk, a przekształcenie strategiczne z miejsca bardzo spokojnego do tej pory w miejsce, które wcale nie musi być w przeszłości spokojne. Czy ono będzie spokojne, czy nie? To jest pytanie oczywiście. Ja myślę, że Rosjanie, znaczy nie zgadzam się z tym panem profesorem, aczkolwiek intelektualnie to bardzo ciekawy sposób myślenia, który on przedstawia, natomiast nie zgadzam się z nim, dlatego że on tylko pokazuje to, co Rosjanie mogliby zrobić, no, powiedzmy sobie, szeroko rozumianej koalicji antyrosyjskiej. Natomiast on nawet słowem się nie zająknął na temat tego, jak ta koalicja antyrosyjska, na przykład gdyby został zaatakowany gazoport w Świnoujściu Polski, lub cokolwiek innego na Bałtyku, jakiś na przykład ten quasi-gazoport litewski w postaci tego statku, który tam cumuje, to on nie mówi o tym, że wtedy sposób reakcji na kilka terminali rosyjskich, no, mógłby doprowadzić do sytuacji, w której Rosjanie by po prostu utonęli w gównie, mówiąc wprost. Czyli zaatakowanie przez tak zwany kolektywny Zachód terminali rosyjskich, na przykład na północ. Czy w Dalekim Wschodzie, na Kamczatce na przykład. Więc on o tym nie mówi, on o tym nie wspomina, a ja tutaj się wdałem w te dywagacje takie geopolityczne. Natomiast tak naprawdę mnie interesuje ta Grenlandia. Czyli interesuje mnie pytanie, które zostało postawione. A czy władze autonomii grenlandzkiej, bo tak to się nazywa, a Państwo wiecie, zapewne, oczywiście wiecie, autonomia grenlandzka istnieje w ramach państwa duńskiego. Więc pytanie, czy ta władze autonomii grenlandzkiej zdecydują się na zrezygnowanie z ofert i inwestycji, istniejących już inwestycji chińskich, czy też skuszą je, czyli te władze autonomii chińskiej skuszą propozycje amerykańskie, które zapewne zostaną przedstawione za pośrednictwem Kopenhagi. I to jest bardzo interesujące rozwiązanie, to jest bardzo interesujące pytanie. Oczywiście ja na to pytanie nie znam odpowiedzi, natomiast jestem przekonany, że takie no, postaci jak pan Pyfel, jak pan Lubina, jak profesorowie różnej maści mają doskonałe i natychmiastowe odpowiedzi na te pytania. No ale ja na całe szczęście nie mam ochoty słuchać tych palantów. Dziękuję.